Drogi bracie biskupie Andrzeju, biskupie Łowicki, drodzy siostry i bracia, posłuszni poleceniu świętej pamięci księdza Stanisława, by na nim nie koncentrowała się liturgia pogrzebowa, przyjmijmy Słowo Boże, które Kościół nam daje na ten dzisiejszy dzień. Spróbujmy poprzez nie rozświetlić nasze życie, a także tę chwilę, którą teraz przeżywamy. Błogosławiony, kogo Ty pouczasz. Powtarzaliśmy przed chwilą słowa psalmu responsoryjnego, refrenu tego psalmu, a potem były same słowa samego psalmu i to ta piękna pochwała. Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie. Bóg, który jest naszym wychowawcą, wychowującym nas poprzez swoje słowo. A ci, którzy dają się Mu wychować, doznają w swoim życiu przepięknych owoców. O trzech powiedział nam ten psalmista. Po pierwsze, dostają wytchnienie w dniach nieszczęśliwych. To tylko głupiec i człowiek naiwny może myśleć, że dni jego ziemskiego życia wszystkie będą szczęśliwe. Nie, zdarzą się także dni nieszczęśliwe, nawet bardzo nieszczęśliwe. I chodzi tylko o to, żeby wiedzieć, co z nimi zrobić, jak je przeżyć. Nie pozwolić, by nieszczęście nas zdruzgotało, by nas unicestwiło. Trzeba znaleźć gdzieś wytchnienie. Ten, który daje się wychowywać Słowu Bożemu, znajduje właśnie w nim wytchnienie. Psalmista mówi także, że to boskie wychowanie owocuje w człowieku pewnością w chwilach niepewnych. Kiedy myślę, moja noga się chwieje, jestem rozrywany przez różne nastroje, przez różne impulsy, przez różne popędy, przez różne sytuacje, przez różne problemy. Jak wahadło w zegarze, raz tu, raz tam. Kiedy myślę, moja noga się chwieje, wtedy wspiera mnie, Panie, Twoja łaska. Łaska, którą otrzymuję od Twojego słowa, za pomocą którego mnie wychowujesz. I wreszcie psalmista mówi, a gdy w moim sercu mnożą się niepokoje. To bardzo piękne określenie, bardzo dobrze przetłumaczone. Mnożą się niepokoje. Niepokój, który pomnożył się o następny niepokój, a ten pomnożył się o kolejny. Niepokój o swoją przyszłość, niepokój o to, co się stanie na Ukrainie, niepokój o to, co będzie w Kościele, niepokój, 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 który mnoży niepokój. Ktoś tego z was nie przeżywa. Twoja pociecha w tym niespokojnym sercu orzeźwia moją duszę. Tylko trzeba dać się Bożemu Słowu pouczyć. Ten kawałek Ewangelii, który słyszeliśmy, jest dramatyczny. Pewnie to jest jeden z najsmutniejszych fragmentów Ewangelii. Wczoraj było święto Cyryla i Metodego, więc trochę przerwana była lekcja continua. Trochę wchodzimy w ten kawałek Ewangelii jakby z boku. To tylko powiem, że kawałek przed tym, o czym słyszeliśmy dzisiaj, jest ten moment, kiedy faryzeusze, widząc przecież rozmnożenie chleba i ryb, widząc tak potężny znak, przychodzą do Jezusa i mówią, a teraz my żądamy od Ciebie znaku. Zrób nam jakiś znak. Zrób nam tu jakąś sztuczkę. Bo nie wierzymy. Chleby i ryby to jest za mało. Żądamy znaku. Jak ktoś od Ciebie czegoś żąda, to znaczy, że stawia się ponad Tobą. I Jezus jest zły. W pośpiechu każe wsiąść do łodzi. Być może dlatego, że w pośpiechu apostołowie zapominają zabrać chleb, mają tylko jeden. I kiedy są już na tym jeziorze, na tym samym, na którym kiedyś Jezus, uciszając burzę, a potem idąc po jeziorze, spowodował ich zachwyt i ten moment, kiedy powiedzieli: kim Ty jesteś, Panie, kim On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne. Krótko po tym, jak narozmnażali się, a byli świadkami narozmnożonego chleba. Teraz w tej łodzi Jezus mówi im coś bardzo przejmującego. Bo kiedy zaczyna tę swoją wypowiedź od słowa strzeżcie się, to znaczy, że to jest bardzo ważne. Strzeż się. Strzeż się. Powiem Ci teraz o czymś, co jest dla Ciebie bardzo niebezpieczne. Powiem Ci o czymś, co Cię może bardzo zniszczyć. Strzeż się. Strzeżcie się kwasu. Kwasu Heroda. Powie Jezus, Herod to lis. Kwas Heroda to znaczy strzeżcie się chytrości, strzeżcie się przebiegłości, strzeżcie się tego, byście byli cwani, strzeżcie się jakichś swoich ukrytych motywacji, strzeżcie się tego. I strzeżcie się kwasu faryzeuszy, czyli dwulicowości, takiego obudowania się tylko zewnętrznością, zewnętrznymi przepisami, religijnością. Kwas faryzeuszów, o którym Jezus powie, cytując proroka Izajasza, ten lud czci mnie jedynie wargami, a sercem swym daleko jest ode mnie. Strzeżcie się tego, żeby wasze serca nie były bezbożne, podczas gdy wasze wargi będą pobożne. Mówi im coś, co jest mega istotne dla ich życia, co jest mega istotne dla tej wspólnoty, co jest mega istotne dla ich przyszłości. Ale oni tego nie słuchają. Nie dają się pouczyć Słowu Boga. Z tego, co Pan Jezus mówi, usłyszeli jedno słowo kwas. Kwas skojarzył im się od razu z kwasem chlebowym, z chlebem. Nie mamy chleba. Wzięliśmy tylko jeden chleb. Tempota uczniów. To, że go nie słuchali faryzeusze, było dla niego przykre, ale to, że go nie słuchają jego uczniowie, że nie słuchają jego słowa, że je lekceważą, że podczas gdy on mówi strzeżcie się, oni myślą o chlebie. Pozwalają, by Słowo Boże przemknęło obok nich. I dlatego w ich sercach mnożą się niepokoje. Dlatego są rozchwiani. I dlatego w dniach nieszczęśliwych, które dopiero na nich przyjdą, nie znajdą wytchnienia. Bracia i siostry, jaki to jest smutny obraz Kościoła, który myśli o sobie, myśli o swoim przetrwaniu, myśli o tym, jak się zabezpieczyć. Myśli o tym, czy sobie da radę. A nie słucha słowa. Jaki by to był smutny obraz Kościoła, który by się nie dał pouczyć temu, co mówi Pan. I który by tego nie uważał za najważniejszą swoją misję. Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie. Słucham razem z Wami tej Ewangelii i słucham razem z Wami tego słowa, stojąc wokół trumny mojego, tak jak i Waszego profesora. Historia filozofii, etyka, antropologia filozoficzna, wykłady systematyczne, przygotowane, napisane w punkcikach. Owszem, był odtwórczy, ale to przecież na początku seminarium jest dobre, kiedy trzeba człowieka przeprowadzić przez meandry filozofii, takiego zupełnie nieopierzonego, który nie ma o tym zielonego pojęcia. Teraz powiem wam coś bardzo ważnego. Było wiadomo, że kiedy tak mówi, to właśnie to będzie potem na egzaminie. Staję razem z wami przed trumną mojego profesora, ale także przed trumną wychowawcy. Bo Bóg wychowuje nas także poprzez wychowawców, dając nam także wychowawców. Jako profesora się go bałem. Był surowy. Jak już się zdało egzamin u profesora Harhuta, to trzeba było pojechać natychmiast do Warszawki, żeby odreagować. Człowiek był zestresowany. Ale jako wychowawcę go szanowałem. Szczególnie za jedno. Za to, że miał w sobie namiętność. Namiętność. Namiętność, która sprawiała, że było widać, że mu zależało. Jakie to jest błogosławione dla tego, który jest wychowywany, kiedy widać, że wychowawcy zależy. Tak jak Jezusowi zależało na uczniach, dlatego nie krył swojego rozczarowania i zdenerwowania. Czemu tak niepojętni jesteście? Mi na was zależy, zależy mi na tym, żebyście się nie rozchwiali, żebyście przeżyli wasze dni nieszczęśliwe. I jemu zależało. Ta jego surowość, zasady, które mówił tak, trzeba je mieć. Trzeba mieć w życiu zasady, trzeba sobie w życiu stawiać wysokie wymagania. Wziął to pewnie od Wojtyły. To był dowód i znak tego, że mu zależy. I nawet kiedy mówił, co sobie potem powtarzaliśmy, w sumie nie wiadomo, kto to usłyszał, ale każdy każdemu powtarzał kolejny rok, poprzedni rok następnemu, że tu siedział, taki był, tak dobrze się zapowiadał swoim niskim, chropowatym, tubalnym głosem, tu siedział, to przecież gdy to mówił, nie miał żadnego Schadenfreude. Miał smutek, że siedział i już nie siedzi, że odpadł, że odpalił, że wyszedł. Bo mu zależało. Tak samo, kiedy to już było nie tylko w czasach moich pierwszoseminaryjnych, czyli kleryckich, ale także wtedy, kiedy byłem już tu prefektem. Ten telefon, wiadomo, jak to była po godzinie 10, wiadomo, albo do jednego, albo do drugiego prefekta, wiadomo, kto dzwoni. I odczytywał z zapisanej karteczki to wszystko, co chciał przekazać, bo mu zależało. I jak biegał z tym sekatorem, to też dlatego, że mu zależało na tym miejscu, na tym ogrodzie. I zależało mu na kapłaństwie, naszym kapłaństwie. Bardzo się cieszył z prymicji kolejnych, z obrazków prymicyjnych. W czasie wakacyjnych wyjazdów albo potem po prymicjach, które tu odprawialiśmy i można było przejść do sali rekreacyjnej i stuknąć się lampką wina, jakby schodziła z niego ta powłoka, którą często jak gorset zakładał na siebie, powłoka pewnej surowości. Pokazywało się jego prawdziwe oblicze, serdeczne i czułe. Bardzo się też cieszył z własnego kapłaństwa, Napisałem mu list 4 lata temu, kiedy przeżywał 60-lecie. Kiedy potem mnie spotkał, o tym liście mi mówił. Był bardzo wdzięczny za to, że ktoś zauważył to, że jest wiernym księdzem od 60 lat. A tuż przed wyjściem na mszę świętą ksiądz prefekt zabrał mnie do pokoju księdza Stanisława i pokazał ten list leżący na biurku, który przeczytał sobie ponownie niedawno. O tym nie wiedziałem, dopiero pokazał mi to teraz. Przyjmował też Słowo Boże. W seminarium jako kleryk nie słyszałem go nigdy, żeby mówił kazanie. Ciężko go było namówić na jakiś dzień kursowy. No ale słyszeliśmy 50 lat u sióstr urszulanek. To jest 2500 niedziel, nie licząc świąt. Na karteczkach, w punkcikach. Przypomina mi się ta znana historia z życia Michała Anioła, kiedy on jeździł szukać tego materiału na swoje kolejne rzeźby. I śliczna jest ta anegdota, kiedy ktoś z jego teamu mówi: tu jest piękna bryła marmurowa. A Michał Anioł mówi: bierzemy tą, ale ta jest brzydka. No ale w niej jest ukryta rzeźba. Muszę ją tylko odsłonić. Na tym polega rzeźba. To jedyna sztuka, w której nie chodzi o dodawanie. W muzyce dodajesz nutę do nuty, w malarstwie dodajesz farbę na płótno, a w rzeźbie odcinasz, odrzucasz to, co jest niepotrzebne. I Michał Anioł widział w tym kawałku brzydkiego i brudnego kamienia, widział już ukrytą pietę albo Mojżesza. Tylko trzeba było odsłonić, odrzucić to, co jest niepotrzebne. I to jest właśnie wychowywanie. I myślę, że to jest takim wychowawcą był świętej pamięci ksiądz Stanisław. Ten pogrzeb staramy się przeżyć po chrześcijańsku. Bardzo do mnie dotarło to, co Raniero Cantalamessa powiedział półtora roku temu, mówiąc, że troszeczkę jako Kościół w czasie pandemii niezbyt wyraźnie przedstawiliśmy światu jeden z najcenniejszych skarbów, jaki mamy, czyli nadzieję życia wiecznego. Być może zbyt dużo mówiliśmy tylko o ochronie zdrowia doczesnego. Ten pogrzeb chcemy przeżyć właśnie w taki sposób, demonstrując nadzieję życia wiecznego. To znaczy, wierzymy, że spełni się to, co przed chwilą powiedział święty Jakub, również w tym kawałku, którego nie wybieraliśmy, który na dzisiaj przypada. Że kiedy ktoś przejdzie przez te wszystkie bojowania, pokusy, przez to życie, które nie jest łatwe, ale w tym wszystkim wytrwa przy Słowu Boga, wytrwa przy Jego łasce, wytrwa przy danemu też Słowu, otrzyma wieniec życia, obiecany tym, którzy Go miłują. I wierzymy, że to wszystko spełnia się teraz właśnie w życiu świętej pamięci księdza Stanisława, że to jest ten moment dla niego, kiedy otrzymuje wieniec życia po dniach, które były także nieszczęśliwe. Powierzamy go Bożemu miłosierdziu, bo przecież także i on miał swoje pożądliwości i swoje słabości, któż ich nie ma. Powierzamy więc go w ręce miłosiernego Boga, prosząc, by Pan Bóg na to wszystko spojrzał z łagodnością i z miłosierdziem. Przede wszystkim jednak dziękujemy. Dziękujemy temu, o którym słyszeliśmy przed chwilą, że jest Ojcem Świateł, niezmiennym w swej dobroci. Nie ma w nim ani cienia zmienności. Temu, który jest Ojcem, bo nas, jak mówi święty Jakub, rodzi przez słowo prawdy, a potem poprzez to słowo wychowuje. Jemu, od którego otrzymujemy wszelkie dobro i każdy dar doskonały, dziękujemy za to dobro, którego nam udzielił w osobie, w życiu i w posłudze świętej pamięci księdza profesora Stanisława. Za to dobro, którym było jego życie, jego wiara, jego powołanie, jego palotyńskość, jego wiedza, jego pasja, jego namiętność. Także za to dobro dziękujemy, za które żeśmy nie podziękowali, myśląc sobie, że nam należy się, albo że to nie jest w sumie nic wielkiego. To właśnie w tym chce się wyrazić nasza nadzieja życia wiecznego. Pan nie odpycha swojego ludu i nie porzuca swojego dziedzictwa. Niech to się teraz stanie. Pan, który nie odpycha swojego ludu, wierzymy, że także nie odepchnie tej cząstki jego ludu, którym jest ten zmarły nasz współbrat. Przeciwnie, nie tylko go nie odepchnie, ale go przyjmie. Wierzymy, że jest tak, jak śpiewaliśmy przed odczytaniem Ewangelii w aklamacji. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. Właśnie, że to się teraz dzieje. Że ten, który miłował jego naukę, jego słowo, teraz może bezpiecznie przyjść do jego domu. A my, bracia i siostry, jesteśmy wciąż w Łodzi, w doczesnej Łodzi naszego życia. Przeprawiamy się na drugą stronę jeziora. Pan do nas mówi. Wychowuje nas swoim słowem. Nie zajmujmy się więc zbytnio sobą, brakiem chlebów albo innymi brakami. Zajmujmy się Nim. Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie. Oby to było o nas. Amen.